Zanim pojawią się główne tematy, to dwie przyjemne informacje chciałem przypomnieć. Po pierwsze, bardzo dobrze spisali się nasi zawodnicy w tegorocznej edycji legendarnego rajdu Dakar. I też rekordowo liczny był nasz udział. 15 załóg i blisko 30 kierowców, pilotów i mechaników. Na przykład motocyklista Konrad Dąbrowski był czwarty w klasie Rally 2. Wygrał kategorię juniorów i zajął 13 miejsce w generalce. W najbardziej prestiżowej kategorii samochodowej Ultimate mieliśmy 3 załogi z pana Goczałami za kierownicami. Wszystkie znalazły się w pierwszej 20, a niewątpliwie wartym zauważenia sukcesem była wygrana Eryka Goczała w 9 etapie. No i trzeba też cieszyć się z sukcesu polskiej załogi ciężarowego DAFA w Dakarze Classic. Tomasz Białkowski, Dariusz Baśkiewicz i Adam Grodzki wygrali w swojej klasie i to była też pierwsza ciężarówka, która odniosła etapowe zwycięstwo w klasyfikacji generalnej na 3 etapie. Czapki z głów. A druga miła wiadomość jest taka, że czerwcowe zwycięstwo Roberta Kubicy w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans zostało motosportowym momentem roku 2025 w plebiscycie prestiżowego brytyjskiego tygodnika Autosport. Le Mans to najsłynniejsze i najstarsze długodystansowe zawody na świecie, rozgrywane od 1923 roku. Panie Robercie, jeszcze raz gratulacje. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w najbliższą niedzielę, a z nią też fani motoryzacji, z dużym rozmachem w Dębicy. Automobil Klub Stomil organizuje bowiem wyścigi dla amatorów, kolejną motoorkiestrę. W sumie nie bardzo wiedziałem, czy mówić, że to pierwszy sprint, czy ostatni z większego cyklu. Dopytywałem prezesa Bartłomieja Dziurzyńskiego.
To pierwszy w roku, ale ostatni jest to już 8. eliminacja Mistrzostw Galicji, którą organizujemy razem z Automobilklubem Bieckim i Automobilklubem Jasielskim. Jest to 8. edycja już i wtedy zrobimy dopiero podsumowanie sezonu.
Czyli tak jakby 2025 przechodził na 26, ale okazja też jest dodatkowa, bo włączacie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tak, jak co roku. Jest to już 13. Dębicka Motoorkiestra. Motoorkiestra organizowana w Dębicy, na rynku dębickim. Zamykamy cały rynek dębicki i ścigamy się po prostu po ulicach miasta. Robi to fajne wrażenie. Bardzo dużo kibiców przychodzi. No i jest to jedna z najciekawszych takich imprez, można powiedzieć, na Podkarpaciu, ale i w Polsce. Jest to impreza dla amatorów. Mamy 40 miejsc startowych, ale zgłoszonych jest 69 zawodników, z czego niestety tylko 40 przyjmujemy. No, jest taka przepustowość trasy. No i w tym roku padł rekord, bo w przeciągu 12 godzin zgłosił nam się pełny stan.
To powiedz, jaka to będzie dokładnie trasa? O której to się zaczyna, jak to będzie wyglądało?
Startujemy z rynku dębickiego o godzinie 10. Przejeżdżamy na ulicę Żuławskiego. Robimy kółko z powrotem na rynek i przez rynek na ulicę Piłsudskiego i kończymy na końcówce właśnie ulicy Piłsudskiego. Później zawodnicy przejeżdżają z powrotem na rynek i ustawiają się na rynku i znowu startujemy.
Jaki to jest dystans?
To jest około 1,5 kilometra.
Jakieś szykany po drodze?
Tak, zaplanowaliśmy 2 szykany, no, ze względu na to, że są to ulice. Jest to rynek, więc dla bezpieczeństwa i kibiców, i budynków robimy 2 szykany.
Powiedziałeś, że lista zgłoszeń już pełna. Jakie to są samochody?
Samochody sportowe, bo jest to impreza amatorska, ale większość jednak te samochody są przygotowane do sportu. Na pewno będzie Polonez Rally 2000, Mitsubishi Lancery, Seat Leon 4x4 Cupra, cóż jeszcze, no Cinquecento, Fiaty 126P, myślę, że Fiat 125P będzie też, bo z tego co pamiętam to jest. Więc cały taki, można powiedzieć, wachlarz tych samochodów. BMW, Audi, Hondy, Peugeoty, także no jest tego sporo.
Masz już zwycięzcę wytypowanego?
Myślę, że może to być nasz zawodnik Kaczmarek, bardzo szybki, ale no cóż, zobaczymy. No, jeździł właśnie tu też, tak warto wspomnieć, jeździł wspaniały zawodnik u nas, niestety już zmarł w tamtym roku, Andrzej Dykas, który no często wygrywał ten właśnie sprint na dębickim rynku, więc no tutaj pewnie będzie ktoś z naszego klubu, myślę.
gospodarz ma tę trasę pewnie w jednym palcu.
Ta trasa już leci przez 5 lat, więc każdy, kto przyjeżdża, praktycznie zna tą trasę, więc myślę, że jeżeli chodzi o tutaj o warunki, to każdy jest przygotowany i zna tą trasę, więc każdy ma równe szanse.
Wiem, że zmieniają się przepisy, przynajmniej takie są zapowiedzi, ale ten wyścig jeszcze na starych zasadach.
Tak. Jeszcze ta impreza, czy ta motoorkiestra dębicka idzie na starych zasadach, na regulaminie z 2025 roku. Jeszcze nie ma regulaminów na 2026 odnośnie sportów amatorskich, więc jedziemy na starych przepisach.
Czyli tymi samochodami, które są przygotowane tak naprawdę do ścigania się, bo nowe przepisy, o ile wiem, mają iść właśnie bardziej w kierunku tego amatorskiego ścigania się.
Jest planowana w 2026, jest planowana taka licencja amatorska i ta licencja amatorska, myślę, że będzie obowiązywała już od 2026 roku i ona będzie uprawniała zawodników do poruszania się po drogach podczas imprezy takiej rajdowej w sposób legalny po drogach. No oczywiście będzie to musiał być samochód, który przejdzie badania przez Polski Związek Motorowy i taki zawodnik będzie musiał posiadać licencję tą amatorską i wtedy będzie mógł się poruszać po prostu na dojazdówkach podczas takich imprez i startować też tym samochodem w imprezach amatorskich.
Wróćmy do motoorkiestry, bo drugi człon orkiestra, wiadomo, że chodzi także o zbiórkę pieniędzy. Jak to realizujecie?
Przede wszystkim motoorkiestra ma na celu zebranie i wspomaganie Orkiestry Świątecznej Pomocy. My jako Automobil Klub 100 mil w Dębicy organizujemy przejazdy licytowane tymi samochodami rajdowymi, które będą startować na tym sprincie, więc każdy będzie mógł wylicytować taki przejazd, siąść na prawym fotelu i poczuć tą adrenalinę, jak czuje się zawodnik, czy kierowca, pilot podczas takiego startu. Zawsze co roku mieliśmy praktycznie wszystkie wykorzystane te przejazdy, więc w tym roku myślę, że też ludzie będą hojni i będą licytować te przejazdy. Ale nie tylko. Licytujemy różne gadżety. Kolega tutaj nasz klubowy, jak zawsze co roku, Rafał Olszewski, zrobił krzesło takie warsztatowe z wału samochodowego, ze sprzęgła. Także jest to też ciekawy gadżet. Będziemy mieli, z tego co już wiem, koszulkę Pudzianowskiego z autografem do wylicytowania. Będzie też kalendarz od niego z autografem. Będą koszulki z autografami naszego zawodnika klubowego, Karola Piekary, też z autografami. Zdobył drugie wicemistrzostwo Polski w wyścigach górskich. Przeróżne rzeczy typu elektronarzędzia do motoryzacji, będą maski spawalnicze do wylicytowania. No, trochę będzie gadżetów takich stricte warsztatowych, motoryzacyjnych, związane właśnie z tą motoorkiestrą, ale też będą pewnie i do wylicytowania różne inne rzeczy, czyli jakieś bluzy, kalendarze, kubki. Z Olimpu też mamy mieć parę gadżetów fajnych, a przede wszystkim dwie felgi, chyba z tego co kolega mi opowiadał, z Ferrari i z Lamborghini, będą beczki po sportowym paliwie do wylicytowania. No wszystko, co po prostu koledzy i znajomi nam przynoszą, my licytujemy. A, i będzie prawdopodobnie jeszcze następna część od Trabanta, ponieważ co roku licytujemy jedną część od Trabanta. Zbiera to chłopak z naszego klubu, więc ma już część tych części, więc następna będzie do wylicytowania.
Może kiedyś za kilka lat wystartuje tym Trabantem w motoorkiestrze jako zawodnik.
Tak, no myślę, że tak. No.
I to wszystko oczywiście w niedzielę.
Tak, to wszystko 25 stycznia w niedzielę. Tak jak już wspominałem, zaczynamy o godzinie 10. Pierwsze co, to będzie start zawodników do sprintu o Mistrzostwa Galicji. Następnie po przeprowadzeniu 3 prób będziemy robić przejazdy licytowane. Licytacje będą prowadzone, gadżetów wszystkich i też i przejazdów będą prowadzone podczas imprezy tej samochodowej, czyli podczas tego sprintu. Praktycznie do końca, do godziny 17 będziemy licytacje prowadzić i przejazdy.
Tyle prezes Automobil Klubu 100 mil z Dębicy Bartłomiej Dziurzyński. A za chwilę w motomagazynie Radia Rzeszów o podobnej imprezie, którą organizuje Automobil Klub Małopolski z Krosna.
Nie tylko Dębica ma tradycje związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i jej motoryzacyjnym elementem, ale także Sanok.
Andrzej Buziewicz. Dzień dobry.
Witam. No tak, piąty rok w czasach COVID-a zaczęliśmy motorsport w Sanoku i zaczęliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tak już gramy piąty, szósty rok chyba.
Sprint ziemi sanockiej, jak wiem.
Impreza skierowana do amatorów. Generalnie ma to służyć zabawie i zbieraniu środków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trasa 2 km od ulicy Cerkiewnej w kierunku Mrzygłodu i koło tak zwanej Cerkiewki na parkingu. Coś w formie takiego ala wyścigu górskiego, więc nie ma pętli, więc tylko jedziemy 2 km odcinkiem drogowym. Oczywiście zabezpieczonym zgodnie z wymogami Polskiego Związku Motorowego.
Czy są jeszcze miejsca?
Miejsca są. Jak na taką imprezę, to zamykamy listę na ostatnią chwilę, więc generalnie można przyjść jeszcze w dniu imprezy na skansen. Tam jest biuro zawodów i do godziny 9 można się zgłosić. Do godziny 10:15 jeszcze trwa odbiór administracyjny. Do 10, do 10:15 badanie kontrolne. Jeżeli przejdzie się pozytywnie, to można jeszcze wystartować w tej imprezie. 3 przejazdy liczone, a później przejazdy licytowane. Wymogów żadnych nie stawiamy. Auto cywilne, zarejestrowane, ubezpieczone, 2 kaski, pilot pełnoletni i można jechać.
Przy okazji takich imprez też odbywają się licytacje. Wspomniałeś o licytacji przejazdów. Coś jeszcze macie ciekawego do zaoferowania?
Mamy już fajną kwotę, bo przekroczyła 1000 zł licytacja prawego fotela w Subaru, które będzie jechać jako auto funkcyjne na Rajdzie Ziemi Sanockiej, które będzie w marcu i tam na odcinku testowym będzie można siąść na prawy fotel. Oprócz tego kupę gadżetów, fajne rzeczy co roku dostajemy od zaprzyjaźnionej firmy, która nam robi puchary. Projektantka stamtąd jest fanką motorsportu, więc są 2 zegary z logo Sprintu i z modelem BMW i z modelem Mercedesa historycznego. Częściowo licytacje idą na profilu Sanockiego Wośpu na Allegro, ale oczywiście ze sceny też będziemy licytować. Temat jest jeszcze tak, że w całą imprezę, która się będzie odbywać w okolicy skansenu na tej ulicy Cerkiewnej, później uczestnicy wszyscy przejadą przez miasto i wystawią się autami na rynku w Sanoku. Tam na nich będzie czekać orkiestra, jak to na Wielką Orkiestrę, więc będzie orkiestra Denta, która przywita uczestników sprintu i wprowadzi ich na dziedziniec zamku na rozdanie pucharu.
Andrzej Buzek-Buziewicz, dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Słuchają Państwo motomagazynu Radia Rzeszów. Portal Autoświat publikuje ciekawy ranking najbardziej zakorkowanych miast świata i jako kraj wypadamy w nim bardzo słabo. W badaniu wykorzystano dane z nawigacji samochodowych, porównując czasy przejazdu w godzinach szczytu z najniższymi czasami przy płynnym ruchu. Najbardziej zatłoczona jest stolica Meksyku, Meksyk. Prawie 76% wolniej się tam jeździ przy tłoku na ulicach. Ale już na czwartej pozycji w zestawieniu jest nasza Łódź z poziomem zatłoczenia 73%, a na szóstej pozycji w świecie Lublin 70,5%. Z kolei w dziesiątce najbardziej zatłoczonych miast w Europie mamy aż 6 naszych. Druga po irlandzkim Dublinie jest Łódź, trzeci Lublin, czwarty Poznań, ósmy Wrocław, dziewiąta Bydgoszcz i dziesiąty Kraków. Jest jeszcze zestawienie, gdzie przejechanie 10 km zajmuje najwięcej czasu. Tu nas nie ma w pierwszych dziesiątkach świata i Europy, choć dużo nie brakuje, bo dziesiąta w Europie szwajcarska Genewa ma średni wynik 31 minut i 25 sekund, a otwierający listę polską Wrocław 30 minut. Jeszcze jedna liczba. Najwięcej czasu w korkach stracili w ubiegłym roku kierowcy z Poznania. Średnio 5 dni i 19 godzin. 5 dni i 19 godzin w korkach. Doktor habilitowany inżynier Lesław Bichajło zajmuje się na Politechnice Rzeszowskiej między innymi ruchem ulicznym. Postanowiłem więc zapytać go o walkę z korkami. Czy w takich miastach jak podkarpackie, Rzeszów na przykład, czy Przemyśl, z gęstą zabudową w centrach, można coś z tym problemem zrobić?
Dzisiaj trudno znaleźć taką receptę ad hoc i od razu, żeby zadziałała, ponieważ mamy właśnie zwartą zabudowę, mamy już niektóre miejsca czy obszary chronione. W związku z tym raczej należy się spodziewać tego, że to ścisłe centrum może być wyłączane z ruchu bądź ograniczany dostęp do tego ruchu. Ale z drugiej strony nie można tylko poprzestać na tym, dlatego że infrastruktura drogowa tak czy inaczej jest potrzebna. Pojazdy mamy już duże ilości, często jest to kilka pojazdów na rodzinę, no i te pojazdy są w ruchu. Nie tylko jedziemy do pracy, a to dzieci do szkoły czy do przedszkola, czy jakaś szybka sprawa w urzędzie. I niestety musimy się przedostać w kierunku centrum bądź do centrum, ponieważ tam są skupione też te wszystkie instytucje. Więc miasta muszą nigdy nie zapomnieć o tym, że sieć drogowa jest nerwem gospodarki miasta i musi być planowana, rozwijana tylko w rozsądny, właśnie taki przemyślany sposób.
Łatwo to sobie wyobrazić, jeżeli budujemy miasto na pustyni od zera. No ale mamy to, co mamy. Czy są jakieś rozwiązania, które drastycznie upłynniają ruch? Nie wiem, ronda, wiadukty. Co trzeba robić?
Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Na przykład ronda, gdybyśmy chcieli porównać ze skrzyżowaniami, z sygnalizacją, mają swoją specyfikę, bo sygnalizacja świetlna bardzo dobrze sprawdza się wtedy, kiedy jedna relacja nie może się przebić przez pierwszeństwo przejazdu innej relacji. A z kolei na rondach fajnie jest, jeżeli jest porównywalna liczba pojazdów, które wjeżdżają z każdego wlotu. Tak, zmierzamy trochę do przykładu Rzeszowa i naszych miast tutaj na Podkarpaciu. Zauważmy, że mamy problem, mamy deficyt z rozwiązaniami wielopoziomowymi. To znaczy ich praktycznie nie ma. Oczywiście one są droższe niż klasyczne jednopoziomowe skrzyżowania, ale jednak to są miejsca powstawania korków. Przede wszystkim teraz, kiedy piesi i rowerzyści otrzymali nowe uprawnienia i sami zauważamy, że często korek wynikający tylko z liczby samochodów to jest jakby nic w stosunku do tego, że piesi wchodzą, schodzą, wchodzą, schodzą i to nie grupami, tylko pojedynczo. No a kierowcy są zmuszeni ustępować im pierwszeństwa. I teraz co z tym zrobić? W wielu przypadkach, nie w każdym, rozwiązania dwupoziomowe to jest coś, co upłynni ruch i mało tego zwiększy bezpieczeństwo ruchu, bo to też jest aspekt bardzo ważny w mieście.
Czyli trzeba budować wiadukty, trzeba budować może tunele?
Tak, właśnie wiele przykładów ze świata pokazuje, że aby nie psuć architektury miasta i też nie zagospodarowywać przestrzeni bardzo cennej właśnie na obiekty mostowe w tym przypadku, to idzie się pod ziemię. I takim bardzo specyficznym, ale spektakularnym przykładem to jest zakopanie ogromnego ciągu komunikacyjnego w Bostonie pod ziemię, gdzie dzięki temu przepuszczono ruch tranzytowy, ale też taki międzydzielnicowy właśnie pod centrum miasta, a u góry ukształtowano nową przestrzeń z parkami, z miejscami wypoczynku. No i może to jest ten właściwy kierunek. Tam trafiono naprawdę na gigantyczne problemy z warunkami gruntowymi, bo potrzebne było też zamrażanie gruntu na przykład, żeby drążyć te tunele. No ale to wyzwanie okazało się bardzo celowe, więc być może zmierzamy do sytuacji, w której trzeba podejmować bardzo odważne, być może na dzień dzisiejszy zbyt futurystyczne decyzje, ale patrząc dalekosiężnie, to one mogą zabezpieczyć pewien spokój komunikacyjny i społeczny właśnie w perspektywie kilkudziesięciu lat.
Pewnie to jest zbyt kosztowne i jak pan mówi, wymagające dużej odwagi. To popatrzmy na to, co możemy zrobić. Zielona fala na przykład.
Rzeczywiście zielona fala jest możliwa do ustawienia na wybranych ciągach komunikacyjnych. To jest tak, że zielona fala służy jednym, a trochę przeszkadza innym. Więc też musimy wziąć pod uwagę, na której akurat ulicy jesteśmy i raz nam będzie to bardzo pasowało, a raz będzie trochę przeszkadzało. Zielona fala jest trudna do spełnienia wtedy, kiedy mamy bardzo duże nasycenie ruchu na wszystkich niemalże ulicach, które są w danym obszarze przez centrum. Ponieważ wtedy te algorytmy priorytetu dla danego ciągu ruchu pojazdów tracą na ważności, ponieważ inni staliby w zbyt długich korkach. Tak, żeby zilustrować sytuację, to w zasadzie wymaga się, żeby sygnalizacja świetlna pracowała w taki sposób na każdym skrzyżowaniu, aby nie czekać dłużej niż 2 minuty na zielone światło. Wszyscy chyba wiemy, że minuta spędzona na skrzyżowaniu pod światłami to czasami wydaje się, że trwa 10 minut, prawda? Więc to zniecierpliwienie kierowców jest zauważalne i bywało tak, że właśnie ten czas przekraczający 2 minuty powodował, że kierowcy myśleli, że sygnalizacja się zacięła. I po prostu jechali na czerwonym świetle. Nie mówię tutaj o przykładzie Rzeszowa wprost, ale o doświadczeniach światowych z tego zjawiska. Więc no, tutaj jest wiele rzeczy do pogodzenia.
To jeszcze jedna rzecz. Wskazywanie długości świecenia świateł. Ja, będąc niedawno w Chinach, zauważyłem, że w tym kraju w nawigacji samochodowej wyświetlany jest czas działania świateł na najbliższym skrzyżowaniu. No, wydaje się to bardzo pomocne. A na przykład w Rzeszowie zniknęło.
No, musimy tutaj wziąć pod uwagę to, czym dysponuje nasza technologia obecna, to jest zainstalowana w Rzeszowie. Liczniki czasu bardzo dobrze działają wtedy, kiedy programy na sygnalizacji na skrzyżowaniu są stałoczasowe, czyli realizowany jest cyklicznie ten sam program i wówczas jakby ten cały system wie, za ile minut czy za ile sekund zostanie przydzielone czerwone czy zielone światło dla danego kierunku. W sytuacji, kiedy mamy sygnalizację, która jest wyposażona w szereg czujników i długości sygnałów zielonych, jak i to, czy w ogóle dostaniemy fazę zieloną na wlocie, jest kwestią kalkulacji systemu, no to jest dość trudno, żeby z odpowiednio dużym wyprzedzeniem podać tą informację na licznikach czasu. To może być kwestia sekund. Z drugiej strony, dużo, dużo bardziej rozbudowany system, tutaj bazuje już na sztucznej inteligencji i może przewidywać z dużo większym wyprzedzeniem to, co będzie się działo na skrzyżowaniach, więc z tego wynika, że tam mają te systemy już bardziej zaawansowane niż my i sobie potrafią w ten sposób poradzić, czyli jakby ta aplikacja jest też podpięta, można by powiedzieć, pod pewien centralny komputer, który zarządza całym miastem. No, ja osobiście jestem zwolennikiem tych czasomierzy, mimo że jest też mnóstwo opinii negatywnych w środowisku fachowców, jak i w środowisku po prostu użytkowników dróg. Jak dla mnie, zwłaszcza wtedy, kiedy większość osób korzystała z klasycznych skrzyń biegów, to był ten czas taki dodatkowy, żeby przygotować się na sprawne ruszanie. A to jest ciągle bolączką na naszych skrzyżowaniach, bo jedni wydają się bardzo sprawnie ruszać, już są przygotowani do ruszania, a inni jakby byli ciągle zaskoczeni tym, że się zielone światło pojawiło. No i tworzą się duże luki, w które można by wsadzić kolejne samochody. I wtedy ta kolejka rośnie, rozciąga się w tył. Jakby brakuje takiego myślenia wśród naszego społeczeństwa, że przecież ja mogę być tym 10. w kolejce. Jestem wtedy zły na tych, którzy są trzeci, czwarci, że nie ruszają sprawnie. A jak jestem drugi, czy trzeci, czy czwarty w kolejce, to czasami właśnie opieszale ruszam. Więc pewna forma takiej zbiorowej świadomości jest nam potrzebna, żebyśmy myśleli nie tylko za siebie i o sobie, ale też o sobie w innej sytuacji, gdzie jesteśmy właśnie bardziej potrzebie szybkiego, sprawnego ruszenia spod skrzyżowania. Podobna sytuacja, gdy dojeżdżamy teraz do skrzyżowań. Kiedyś to taka kalkulacja podpowiadała, że póki się świeci czerwone światło, to tam możemy sobie spokojnie, powoli dojeżdżać. Gdy teraz mamy większość sygnalizacji nowoczesnych, wyposażonych w czujniki, to musimy wiedzieć, że one zbierają zazwyczaj dane o ruchu z odległości około 50 do 100 metrów. Więc dopóki my się nie pokażemy samochodem blisko skrzyżowania, to sygnalizacja nie wie, że my w ogóle jedziemy i że będzie potrzebne zielone światło. Dlatego też ta strategia powolnego dojeżdżania do świateł jest już dzisiaj błędna. I nie ma co się tam rozwlekać, zwłaszcza, że nieraz za nami jadą ci, którzy chcą na prawo skręcić, skręcić w prawo i my ich blokujemy w ten sposób. Więc jakby przy okazji narzekania na rozwiązania techniczne, technologiczne, drogowe, pomyślmy też o naszym wkładzie w to, jak ten ruch sprawnie się odbywa. Możemy tym pomóc, jak będziemy jechać.
To były rady Lesława Bichajło z Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej. Powiem Państwu, że nasza rozmowa była nieco dłuższa i z chęcią do niej wrócę, bo mam jeszcze ciekawy fragment dotyczący budowanych nowych dróg.